Jayacharya Deva Jaya Śla Prabhupada. Jest to druga płyta, 32 ścieżka.
The following is a class on the Bhagavad Gita,
jest to wykład z Bhagavad Gita, taki jak on jest, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany w lecie 1966 roku w Nowym Jorku. Sankirtan, tak teraz spełnialiśmy, jest to wibracja transcendentalnego dźwięku. Ona pomoże nam w oczyszczeniu pyłu, który zgromadziliśmy na powierzchni naszego umysłu. Całą rzeczą jest niezrozumienie. My, jako czyste dusze, czysta świadomość, naturalnie jesteśmy z dala od materialnego zanieczyszczenia, ale z powodu naszego długiego towarzystwa z tą materialną atmosferą zgromadziliśmy wielkie, ogromne okrywy pyłu na umyśle. Wkrótce, jak ten pył jest oczyszczony, wtedy możemy zobaczyć siebie, kim jesteśmy. Rozmawialiśmy przez ostatnie kilka dni o konstytucjonalnej pozycji na nas, was, duszy, czystej duszy. Teraz my omawialiśmy, że ta czysta dusza odróżnia się od tego materialnego ciała. I możemy to zrozumieć. Konstytucją budowę duszy przez obecność świadomości. Pan mówi, Krishna mówi, że
Avinashi tatad vidhi jena sarvam idam tatam. You can understand.
Możesz zrozumieć, kim jesteś.
You are present all over your body.
Jesteś obecny w swoim ciele.
You are present all
jesteś
over
obecny
your body.
W swoim ciele.
Wherever you can try.
Kiedykolwiek ukujesz swoje ciało, będziesz czuł jakiś ból. Tą część ciała, czy tą część ciała. I to odczuwanie bólu będzie zatrzymane, jak tylko świadomość opuści to ciało. Martwe ciało, kiedy nie ma w nim świadomości, martwe ciało nie czuje nawet, kiedy jest cięte jakimś toporem, ponieważ świadomości tam nie ma. Dlatego nie jest to bardzo trudno zrozumieć, że jestem świadomością, nie jestem tym materialnym ciałem. Omawialiśmy cały ten punkt. Teraz odnośnie pism są różne pisma na całym świecie, w cywilizowanym społeczeństwie. Ale Bhagavad Gita, Pan mówi, że esencją wszystkich pism jest zrozumienie mojej konstytucjonalnej pozycji. To wszystko. Wszystkie rytuały. Nie powinniśmy trzymać się tak rytuałów czy formuł. Oczywiście na wstępnych etapach potrzebujemy trzymać się formuł, reguł pism. Ale musimy wiedzieć, że cała idea jest skupiona, aby zrozumieć moją prawdziwą pozycję. Taka jest cała idea pism. Ale musimy wiedzieć,
w
Bhagavad Gita jest to bardzo wspaniale opisane.
Javanasudupane sarvadosam kuto gati tavan sarvesu vedesu brahmanasya vijanatah. Brahmanasya vijanatah. One who knows.
Ktoś, kto zna
konstytucję duszy,
jest nazywany brahminem.
Because the soul is
ponieważ dusza jest brahmanem.
Soul is not matter.
Dusza nie jest materią.
So one who knows
ktoś, kto zna
the constitution of konstytucję soul,
duszy,
he is called
on jest nazywany Brahmin. Brahminem.
We have already discussed
już omawialiśmy ten temat.
Brahmin
nie oznacza
a particular class,
szczególną grupę
or born in a particular
czy
country.
Narodzony w szczególnym kraju.
A Brahmin, means
Brahmin
who knows
to znaczy ktoś, kto zna pozycję duszy
or the constitution
czy konstytucję
soul,
duszy. On jest Brahminem.
Just like a person,
tak jak osoba
who is conversant
zapoznana
with medical
z nauką science, medyczną.
He is called a medical
jest nazywany lekarzem
or a
czy doktorem.
It doesn't matter,
to nie ma znaczenia,
so
czy narodził się
India,
w Indiach, czy narodził się w Ameryce, czy jest czarny,
white,
czy biały, to nie ma znaczenia.
One must have
ktoś musi mieć kwalifikację lekarza
of a medical man, and he is called
i jest nazywany
doctor.
Doktorem.
Similarly,
podobnie
Bhagavad
Gita również przyjmuje
the brahminical
kulturę brahminiczną.
Kulturę brahminiczną.
Brahminiczna kultura oznacza społeczna pozycja, w której każdy każdy ma na celu wzniesienie siebie do najwyższej pozycji zrozumienia pozycji i konstytucji duszy.
That should be the aim
taki powinien być
society.
Cel ludzkiego społeczeństwa.
Human society
ludzkie społeczeństwo
is not
nie jest społeczeństwem zwierzęcym.
The difference between
różnica pomiędzy społeczeństwem zwierząt i ludzkim społeczeństwem jest taka,
a human being,
że ludzka istota,
be,
kimkolwiek może być,
can,
on może,
taught,
jeśli jest nauczany, jeśli otrzyma szkolenie, jeśli jest wykształcony, może zrozumieć swoją prawdziwą pozycję, że nie jest tym ciałem, ale jest czystą świadomością, jest duszą. Ale w społeczeństwie zwierząt, jakkolwiek wielkie zwierzę może być, czy może być lwem, czy tygrysem, czy słoniem, czy jakimkolwiek innym wielkim zwierzęciem, nie może być nauczany o konstytucji duszy, chociaż również posiada duszę. Zwierzęta niższe mają również świadomość, mają również duszę, ale na nieszczęście nie posiadają możliwości, cielesnej możliwości, czy rozwiniętej inteligencji, dzięki której mogą zrozumieć, kim on jest. Taka jest różnica pomiędzy zwierzęciem i ludzką istotą. W ludzkim społeczeństwie, jeśli oni nie dbają o zrozumienie tej faktycznej pozycji swojej duszy czy świadomości, wtedy nie są lepsi od zwierzęcia. Taka jest wersja wedyjska.
Ahara nidra bhayamai punancha shamannameta pasudhi naranam dharma hi tasha ekahi visesha dharmena hina pasudhi samana.
Ahara znaczy jedzenie, nidra znaczy spanie i bhaya znaczy obawa i maituna znaczy związki seksualne. Te cztery rzeczy, cztery zasady życia, one istnieją w królestwie zwierząt i w królestwie ludzkim. Ale w ludzkim królestwie ludzkie ciało odróżnia się od ciała zwierząt pod tym względem, że w ludzkim społeczeństwie jest religia. Religia. Z reguły możemy zrozumieć religię. Religia znaczy kultura duszy. Ona może różnić się w zrozumieniu w różnych krajach, ale całą ideą jest zrozumienie duszy. Jeśli ludzkie społeczeństwo nie ma chęci, aby zrozumieć prawdziwą pozycję duszy czy świadomości, wtedy nie jest lepszy od zwierząt. Taka jest wersja wedyjska. I faktycznie tak jest. Nasza rozwinięta świadomość, nasze rozwinięte życie powinno być użyte w tej ludzkiej formie życia, aby zrozumieć, kim jestem. Całym kłopotem w ludzkim społeczeństwie jest to, ponieważ zapomnieli o konstytucjonalnej pozycji swojej jaźni. My już omawialiśmy wszystkie te punkty na poprzednich spotkaniach. Ale po dzisiaj mamy jakiś nowych przyjaciół, panie i panów, dlatego dałem wam takie podsumowanie z ostatnich spotkań. Teraz dzisiaj musimy rozważyć, że jedynie teoretyczna wiedza, że jestem świadomością, nie będzie właściwa. Jedynie teoretyczna wiedza. Ponieważ pozycją świadomości jest czynność, cechą świadomości czynność. Teraz moje ciało jest aktywne. Mówię do was. Wy mnie słuchacie. Tak zbiorowo intonowaliśmy święte imiona teraz. Dlaczego? Ponieważ świadomość jest obecna. Jeśli nie byłoby świadomości, czy to w was, czy we mnie, wtedy nie mógłbym intonować, a wy nie moglibyście słuchać, ani wy nie moglibyście intonować, ani ja nie mógłbym słuchać. Dlatego konstytucjonalną pozycją świadomości jest czynność. Czynność. Filozofia. Jest tak wiele filozofii w świecie. Szczególna filozofia, która jest nazywana ateizmem. Oni myślą, że świadomość jest wytworzona przez materialne połączenie. I kiedy świadomość odejdzie, to znaczy, że ta materialna kompozycja nie może już tolerować, czy nie może stworzyć czegokolwiek. Oni mają inną teorię taką, ale co do nas, wedyjska literatura, czy Śrimad Bhagavatam, chciałem powiedzieć, nie przyjmuje tej teorii. Świadomość jest wieczna. Świadomość jest wieczna. I symptomem świadomości, świadomość jest symptomem duszy. Dusza jest wieczna. Kiedy dusza przyjmie schronienie w materii, wtedy materia się rozwija. Nie, że połączenie materii, możesz z połączenia materii stworzyć duszę. To nie jest możliwe. Jeśli to byłoby możliwe, wtedy jest tak wielu wielkich naukowców i wiele naukowych laboratorii, szczególnie w waszych krajach zachodu, w Europie i Ameryce. Ale nikt nie może stworzyć pojedynczej żywej istoty w laboratorium, naukowym laboratorium. To nie jest możliwe. Możesz stworzyć wielkie, skomplikowane maszyny, ale nie możesz stworzyć tego kierowcy maszyny. Maszyna może być stworzona, ale kierowca maszyny nie może być stworzony. A bez kierowcy maszyny wszystkie maszyny są bezużyteczne. Wszystkie maszyny są bezużyteczne. Dziecko może zobaczyć na ulicy, o, jak wspaniały samochód jedzie z tak wielką prędkością. Ono jest zadziwione, że bez żadnego konia, jak samochód tak jedzie. Ci, którzy nie mają doświadczenia, jak maszyny działają, tak jak w Indiach. Oczywiście, ja słyszałem tą historię od mojego profesora. Kiedy byłem studentem logiki w mojej szkole, w klasie, ten przykład był podany przez mojego profesora, doktora Purna Chandran Sena. Ja nadal pamiętam, że kiedy stworzyli pierwszą kolej z Howrad do Burdwan, około 64 mil podczas panowania brytyjskiego, około 200 lat wcześniej, teraz rolnicy po dwóch stronach tych torów, oni widzieli, że ten pociąg tak wspaniale jedzie. O, ktoś. Ta historia była cytowana w związku z rozdziałem hipotez. W logice jest rozdział hipotez. Ktoś zasugerował, że tam musi być koń w tej maszynie, inaczej on nie może tak poruszać się, ponieważ mają doświadczenie, że bez konia nic nie może jechać. To jest bez konia. Więc hipotezą było, że tam muszą być konie w tej maszynie, inaczej ona nie może jechać. Podobnie maszyna, jakkolwiek wspaniała może być, jeśli nie ma konia, co najmniej, jeśli nie ma kierowcy, ona nie może się poruszać. Nie może się poruszać. Cały świat porusza się dzięki połączeniu materii i ducha. To wszystko. Cały materialny świat. Tak jak moje ciało porusza się z powodu obecności mojej jaźni, duszy. Podobnie jest to bardzo łatwo zrozumieć. Cała kosmiczna manifestacja działa z powodu obecności najwyższej duszy, którego my nazywamy Bogiem, czy duszą najwyższą, czy Paramatmą, czy Bhagavanem. Jakiekolwiek imię możesz nadać, to nie ma znaczenia. Ale musisz zrozumieć, że jak bez obecności duszy ciało nie może się poruszać, podobnie cały materialistyczny świat, kosmiczna atmosfera porusza się z powodu obecności duszy najwyższej. Teraz w Bhagavad Gita znajdziecie, że my, indywidualne dusze, jesteśmy integralnymi cząstkami duszy najwyższej. Posiadamy wieczny związek z najwyższą duszą. Mamy wieczny związek z najwyższą duszą. Jakościowy taki, nie ilościowy, jakościowo. Jesteśmy jednym z najwyższym jakościowo. Tak jak kropla wody z oceanu jakościowa jest równa ogromnej ilości wody w oceanie. Ogromna woda w oceanie jest słona. A kropla oceanu wody, jeśli posmakujesz ją, zobaczysz, że również jest słona. Chemiczny skład wody, czy to w kropli, czy w ogromnej masie, jest taki sam. Ale kropla wody z oceanu nigdy nie równa się ogromnemu oceanowi, jak chciałem powiedzieć, w oceanie, w wodzie. To jest nasza sytuacja. Jesteśmy jakościowo, tak jak Bóg jest. Podobnie my również jesteśmy jakościowo tacy sami. Chemicznie, czy konstytucjonalnie, czy jakościowo.
God's power,
ale moc Boga
and my power,
moja moc jest różna.
Just like the,
tak,
ogromna
masa wody w oceanie może spowodować taki potop, ale kropla wody, to nie jest możliwe, że kropla wody może to zrobić. Podobnie taka jest różnica pomiędzy nami i Bogiem. Jesteśmy nieznacznymi cząstkami, nieznaczne cząstki. Tak, słońce i promienie słoneczne. Promienie słoneczne, promienie słoneczne. One również są połączeniem molekuł, jakichś świecących materialnych cząsteczek. Świecące materialne cząsteczki. Te promienie słoneczne nie różnią się od słońca, ale w tym samym czasie promienie słoneczne nie są słońcem. Jest to nazywane jednoczesną jednością i odmiennością. Ta filozofia była, jak chciałem powiedzieć, tak nauczana przez pana Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Achinta bhidhasit. Achinta bhidhasit. Simultaneously,
jednocześnie jeden i odmienny.
Now, in order to
teraz, aby utrzymać naszą pozycję we właściwym stanie, to jest teoretycznie możemy zrozumieć, czy my zrozumieliśmy, że nie jestem tym ciałem, ale jestem świadomością, czystą duszą. To jest nasze teoretyczne zrozumienie. Nie teoretyczne, ale to jest praktyczne. Każdy może to zrozumieć. Każda rozsądna osoba może zrozumieć, że nie jestem tym ciałem, jestem duszą. Teraz, aby utrzymać się mocno w tym przekonaniu, potrzebujemy z tym działać. Inaczej, jak wam objaśniałem, tak jak dziecko, chłopiec, ja chciałem powiedzieć, bardzo lubi się bawić, ale jeśli chcesz dać mu, jeśli chcesz powstrzymać jego takie czynności, zabawy, jeśli chcesz go powstrzymać, wtedy musisz dać mu jakieś dobre zaangażowanie. Jeśli jedynie powstrzymasz dziecko, że nie baw się, przez jakieś szarpanie, czy przez jakiś inny sposób, możesz go zatrzymać sztucznie na jakiś czas. Ale jak tylko otrzyma możliwość, on znowu będzie się bawił. Więc musisz zaangażować go w jakieś dobre zadanie, tak żeby miał atrakcję i nie był zaangażowany, tak żeby on mógł mieć atrakcję i żeby mógł być zaangażowany w tą dobrą pracę, tak żeby nie tracił swojego czasu, bawiąc się w takie złe czynności. Podobnie świadomość jest aktywna. Aby być w świadomym takim tym działaniu, jeśli nie dasz zaangażowania dla świadomości, wtedy naturalnie świadomość będzie działać poprzez to ciało. My musimy działać w taki sposób, że w chwili obecnej jestem w tym ciele. Więc my musimy zrobić użytek ze złego bagażu. Nie potrzebuję tego ciała. Tak czy inaczej, jestem włożony czy uwikłany w to materialne ciało. I wszelkie moje cierpienia są z powodu tego ciała. Dlatego całym celem ludzkiego życia jest wydostanie się z tego materialnego ciała i usytuowanie w życiu duchowym. Teraz, aby osiągnąć ten koniec życia, my musimy zacząć profesjonalne duchowe życie. To profesjonalne duchowe życie jest opisane w Bhagavad Gita.
Karmani eva adhikaraste मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतु भु माते संगा अस्ति अकर्मणि. Karma
means what? Znaczy działanie.
Karma means what?
Karma znaczy działanie.
One should not think.
Ktoś nie powinien myśleć, że
because I am not this body,
ponieważ nie jestem tym ciałem,
so as I cease to
ja
work,
powinienem przestać pracować.
No.
Nie.
You cannot.
Ty nie możesz powstrzymać pracy.
If you cease
jeśli
to work,
zatrzymasz
then
pracę,
then
wtedy pusty umysł będzie warsztatem diabła.
No. Nie. Have to work.
Musimy pracować, działać.
Therefore the Lord
dlatego Pan mówi,
techniki
działania na platformie duchowej jest to,
that you have,
że Ty
right
masz swoje prawo, aby działać.
You have your right
Ty masz swoje prawo, aby działać zgodnie ze swoją pozycją.
But
ale
karmani eva adhikaraste ma phalesu kadachana. But
ale nie powinieneś pragnąć cieszyć się owocami swoich czynności. Taka jest technika. Nie powinieneś pragnąć cieszyć się owocami czynności.
Wtedy,
jeśli chcę się cieszyć owocami swoich czynności, wtedy co będzie? Przykładowo jestem biznesmenem. Uzyskałem jakiś zysk, 10 milionów dolarów przez ten rok. Czy chcesz powiedzieć, że nie powinienem cieszyć się tą wielką ilością pieniędzy? Powinienem je wyrzucić? O. Tak. Bhagavad Gita mówi, że nie możesz przyjmować rezultatów owoców swojej pracy. Wtedy, jeśli ja to zrobię, wtedy co to będzie? Teraz jest powiedziane. On powiedział, nie bądź przyczyną swoich czynności, bo później będziesz uwikłany przez interakcję swoich czynności. Nie bądź przyczyną swoich czynności, wtedy będziesz związany przez efekty swoich czynności. Nie bądź przyczyną, wtedy efekty nie dotkną ciebie. Więc powiesz, lepiej nie będę robił czegokolwiek. Nie. Na to również nie ma pozwolenia. Nie możesz przestać działać, a w tym samym czasie nie możesz przyjąć rezultatów owoców swoich czynności. A jeśli myślisz, że ja nie będę tak w Indiach. Jeden przyjaciel, biznesmen, on sprzedawał moje książki. On powiedział, my nie będziemy robić żadnego wielkiego biznesu tego roku, ponieważ jeśli zrobimy biznes, korzyść jest większa. Cała rzecz będzie zabrana przez rząd, przez podatek dochodowy. Więc my przestaniemy działać. Nie będziemy mieli więcej tego biznesu. Taka jest sytuacja, ponieważ nasz umysł ma taką skłonność, że jeśli nie mogę cieszyć się owocami moich czynności, wtedy nie mam tych chęci. Może wiecie, jest powiedzenie w angielskim, że ten taka własność przemienia piasek w złoto. Prywatność. Osoba pracująca dla swojej korzyści, on może zmienić piasek w złoto. Ale osoba pracująca dla korzyści innych, to nie jest możliwe. On będzie taki wolny. On będzie wolny. Ponieważ cel jest taki, dlaczego miałbym pracować tak ciężko, kiedy to tym będą się cieszyć inni. Tak jak nasz przyjaciel, biznesmen, mówił do mnie, dlaczego miałbym pracować tak ciężko i robić wielką taki nadwyżki, korzyść, a cała rzecz będzie zabrana przez rząd. Ale tutaj Pan mówi, że nie możesz przestać pracować, ani nie możesz cieszyć się czynnościami, owocem swoich czynności. To jest praca na duchowym planie. Teraz musimy zrozumieć to bardzo uważnie. Pierwszą rzeczą jest to, on mówi, każdy ma swoją szczególną pozycję i zgodnie ze swoją pozycją jest również szczególna praca. Taki jest system na całym świecie. Teraz zgodnie z Bhagavad Gitą, przez ten podział, nie zgodnie z Bhagavad Gitą, zgodnie z wedyjską koncepcją życia, ludzkie społeczeństwo jest podzielone na cztery grupy zgodnie z cechą pracy. Również w Bhagavad Gita znajdziemy system kastowy, Chaturvarnam. Może słyszeliście o indyjskim systemie kastowym. System kastowy jest naturalny. Oczywiście w Indiach to stało się taką dziedziczną rzeczą, ale ten system kastowy jest w całym wszechświecie, nawet pośród zwierząt. Ten podział kast jest stworzony zgodnie z cechą i pracą. Cechą i pracą. Teraz ten system kastowy, ta cecha i praca jest podzielony zgodnie. Cecha znaczy jakość materialnych sił natury. Istnieją trzy siły natury, w których ten materialny świat działa. Cecha dobroci, cecha pasji i cecha ignorancji. Osoby usytuowane w sile dobroci są nazywane braminami. Ich symptomy również są wymienione w Bhagavad Gita. Ja dam wam stwierdzenie tych systemów, podam opis. Teraz osoby usytuowane w sile dobroci są nazywani braminami. Ta siła dobroci jest obecna w całym wszechświecie. Każdy usytuowany w tej sile jest braminem. A osoby usytuowane w gunie pasji są nazywane kshatriyami. A ci, którzy są usytuowani w gunie mieszance guny ignorancji i pasji, są nazywani Vaishyami czy społecznością kupiecką. A ci, którzy są usytuowani w gunie ignorancji, są nazywani Śudrami czy robotnikami. W ten sposób są różne klasy i różne kasty na całym świecie. Możesz nazwać to kastą, czy podziałem pracy, czy podziałem społeczeństwa. Te cztery podziały istnieją tam, w całym wszechświecie. Inteligentna grupa, zarządzająca grupa, grupa produkująca i grupa pracująca. Grupa inteligentna, oni mają oddzielny departament obowiązków. Zarządzająca grupa mają również oddzielny departament obowiązku. Podobnie kupcy również mają oddzielną czynność i pracownicy. Oni mają jedynie jedną czynność, służyć innym. To wszystko. Ponieważ nie mogą zrobić czegokolwiek niezależnie, dlatego muszą ofiarować służbę wyższym grupom, zarządzającej grupie, czy kupieckiej grupie, czy inteligentnej klasie, aby przyjąć jakąś zapłatę na swoje życie. Te podziały. Pan mówi, Pan Krishna mówi, że zgodnie ze swoją cechą musisz spełniać swoje obowiązki. Tak, jak ty możesz dzieci sząc, czy przez swój własny wybór, możesz mieć swoje własne obowiązki. Ale tam nie ma kwestii, że ktoś powinien być bezczynny. Nie. Jeśli jesteś inteligentną grupą, wtedy musisz przyjąć inteligentną cechę pracy. Tak, ty musisz zostać naukowcem, ty musisz zostać politykiem, nie politykiem, filozofem. Musisz być religijny. Czy tak wiele inteligentnych grup. Dlatego ty musisz zaangażować się w ten sposób, jeśli jesteś naprawdę inteligentny. Jeśli należysz do inteligentnej grupy, teraz jeśli jesteś w grupie zarządzającej, wtedy musisz wziąć udział w polityce, czy wyborach, czy być wybranym prezydentem, czy kimś takim i działać w ten sposób. A jeśli należysz do grupy kupieckiej, wtedy musisz wykonywać biznes i stwarzać produkty rolnicze i rozdawać je. To jest twój czynnością. W Bhagavad Gita znajdziecie, że klasa kupiecka. Kim są kupcy? Vaishya znaczy społeczność kupiecka. Ich przeznaczeniem jest dawanie ochrony zwierzętom i produkowanie ziarna i rozdawanie i handlowanie. To wszystko, ponieważ dawniej nie było przemysłu. Ludzie z reguły polegali, byli uzależnieni od rolnictwa, pracy rolniczej. Dlatego społeczność kupiecka, oni zwykli produkować ziarno i rozdawać je i chronić krowy. To było ich obowiązkiem. A jak król miał za zadanie chronić życie obywateli, podobnie grupa Vaishyów, czy grupa kupiecka, oni mieli powierzone ochronę życia krów. Dlaczego szczególnie ochrona krów? Ponieważ mleko jest esencjonalnym pożywieniem w ludzkim społeczeństwie, dlatego ochrona krów jest obowiązkiem ludzkiego społeczeństwa. Taka jest koncepcja literatury wedyjskiej. Teraz Pan mówi, że teraz zgodnie ze swoją cechą i zgodnie ze swoją pozycją musisz działać. Nie możesz przestać działać. Ale nie powinieneś cieszyć się owocami. W inny sposób to jest koncepcja duchowego komunizmu. Duchowy komunizm. Teraz tak jak w krajach komunistycznych, centrum jest państwo. Nikt nie jest prywatnym właścicielem, ale każdy jest członkiem państwa. I cokolwiek zarobi, to udaje się do państwa. To jest, z tego co wiem, to jest komunistyczna idea. Teraz tutaj. Teraz ja nie powinienem brać rezultatów mojej pracy czy moich czynności. Wtedy do kogo to idzie? Kto będzie się tym cieszył? To jest koncepcja duchowego życia. To znaczy, że twoje zarobki, twoje zarabianie powinno być rozdawane dla centralnego punktu. To powinno być poprzez centralny punkt. Centralnym punktem jest Bóg. Zamiast tworzyć centralnym punktem jakiekolwiek ograniczone rzeczy, jeśli zrobisz centralnym punktem Boga, jeśli pracujesz dla Jego korzyści, jeśli myślisz, że tym powinien cieszyć się Najwyższy Pan, wtedy twoje duchowe życie jest tak mocno utwierdzone. Wtedy twoje życie jest tak utwierdzone. Ponieważ ty nie jesteś zniechęcony do produkowania, ale produkty, czy cały rezultat twojej pracy, rezultaty te owoców powinny udać się do kogoś. A kim jest ta osoba? Jeśli nie będzie się cieszył, więc kto będzie się cieszył? To znaczy, tym powinien cieszyć się kto? Tym, to znaczy, że tym powinien cieszyć się każdy poprzez centralny punkt Boga. Tak jak państwo pobiera podatki od ciebie, te podatki są rozdawane. Podatki są rozdawane poprzez państwo. Tak jak złożysz podatek w państwie i to jest rozdawane poprzez całe państwo, podobnie. Jeśli twoje rezultaty z owoców są ofiarowane Najwyższemu Panu, wtedy ten rezultat z owoców jest rozdawany dla każdego. Centralny punkt. To jest duchowe państwo. Teraz jak to zrobić? Jeśli mówisz, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg, któremu ofiarować moje rezultaty z owoców? To jest odpowiedziane przez służbę oddania. Służba oddania. Teraz jeśli zaangażujesz swoje pieniądze w służbę dla Pana, wtedy to znaczy, że ty ofiarowujesz to Panu w służbie dla Pana. Więc czym jest ta służba? Czym jest służba dla Pana? Służba dla Pana. Teraz odnośnie Bhagavad Gita. W Bhagavad Gita Pan mówi, że
obhuttanam adharmasya tadatmanam sijamaham. Whenever there is
kiedykolwiek jest jakieś niedociągnięcie w standardowym procesie religii, w tym czasie inkarnuję i przychodzę na tą ziemię. I to jest prawda. To jest prawda. Cała materialna natura działa pod nadzorem Najwyższego Pana.
Teraz,
kiedykolwiek jest jakaś rozbieżność, aby to naprawić, czasami kara jest dawana, czy czasami Pan osobiście przychodzi, czy czasami On wysyła swoich reprezentantów, czy czasami On zostawia jakieś książki wiedzy. W ten sposób cały proces ze strony Boga jest umieścić nas zawsze na właściwej ścieżce. Ten proces tak wygląda.
Teraz,
tak jak w waszej chrześcijańskiej religii, Pan Jezus Chrystus, On powiedział osobiście, że On przyszedł od Boga, jako Syn Boga, aby przywołać z powrotem do Boga, z powrotem do domu wszystkich. Taka jest misja. Każdy reformator, czy każdy wielki przywódca religijny, czy sam Bóg, On przychodzi na tę ziemię, aby przywołać te uwarunkowane dusze z powrotem do domu, do Boga, do Królestwa Boga. Taka jest cała idea inkarnacji. Teraz w chwili obecnej, nie w chwili obecnej, praktycznie, zawsze, ludzie przez materialny kontakt zapomnieli o swoim związku, swój związek z Najwyższym Panem, swoją konstytucjonalną pozycję. Teraz to, cokolwiek zarabiamy, jeśli nie cała rzecz, ale jeśli co najmniej jakąś część naszego dochodu zaangażujemy w służbę dla Pana, aby szerzyć nauki świadome Boga, to jest zaangażowanie naszych czynności z owoców, rezultatów naszych czynności owoców w służbę dla Pana. A inna rzecz, jeśli chcemy praktykować nasze duchowe życie, wtedy są pewne formuły. Pewne formuły znaczy, że nie powinniśmy brać więcej niż potrzebujemy. Nie powinniśmy brać więcej niż potrzebujemy. Nie powinniśmy również tego lekceważyć, że część, którą naprawdę potrzebujemy, a w tym samym czasie nie powinniśmy gromadzić więcej niż to, co potrzebujemy. Jest sześć rzeczy dla duchowego życia. Sprzyjające i niesprzyjające. Jest sześć rzeczy, które, jeśli przestrzegamy tych sześć formuł, wtedy nasze duchowe życie rozwinie się stopniowo. Jest sześć formuł, które, jeśli przestrzegamy, wtedy nasze duchowe życie się zdegraduje. Na dwa sposoby jest sześć formuł. Ja mogę przedstawić tych sześć formuł. Pierwsze z wszystkich sześć formuł są sprzyjające. To jest
Utsahat, Dhajyat, Nishchayat, Tattat Karma Pravartanat, Sato Vitte, Sadhu Sanghe, Saravi Bhakti Prasiddhat.
Utsahat znaczy, musisz być bardzo entuzjastyczny, że w tym życiu, w tej ludzkiej formie życia, ja muszę udoskonalić swoją duchową świadomość, czy świadomość Boga, tak żebym w następnym życiu nie miał tego materialnego ciała. To jest nazwane utsaha. To jest znaczy bardzo entuzjastyczny. Tak jak osoba jest bardzo entuzjastyczna, że w tym życiu ja muszę zgromadzić 10 milionów dolarów w banku. I on pracuje z wielkim entuzjazmem. Podobnie my musimy również mieć podobny entuzjazm, że w tym życiu, w tej szczególnej ludzkiej formie życia, ja muszę uczynić mój duchowy postęp doskonałym, tak żeby po opuszczeniu tego ciała, żebym nie wracał znowu do tego materialnego świata. To jest nazywane utsaha, entuzjazm. Dharyat znaczy uwaga, cierpliwość. Może być tak wiele przeszkód w wypełnianiu naszego duchowego życia, ale powinniśmy być tacy cierpliwi, aby iść do przodu. Nie powinniśmy być tacy niecierpliwi. I z przekonaniem, że ponieważ wypełniam to, tak jak Bhagavad Gita jest standardową książką. Jeśli nie Bhagavad Gita, przyjmij Biblię, czy weź Koran, cokolwiek chcesz. Teraz są tam jakieś formuły, aby wypełniać życie duchowe. Więc ktoś musi mieć przekonanie, że ponieważ wypełniam standardową metodę, więc moje duchowe życie będzie naprawdę doskonałe. My musimy mieć to przekonanie. I jest to prawda. Najpierw entuzjazm, drugie cierpliwość i trzecie przekonanie, niszczaja. Sam entuzjazm nie pomoże. Formuły, które są opisane, muszą być przestrzegane. My musimy naprawdę zastosować w nasze życie. I my musimy, nasze vritti, nasza profesja, obowiązek musi być bardzo czysty. Nieczyste czynności nie mogą doprowadzić mnie do duchowego wzniesienia. Zobaczysz to w Bhagavad Gita, że Bóg jest opisany. Pavitram znaczy najczystszy. Bóg jest najczystszy. Dopóki nie jesteśmy najczyści, nie możemy zbliżyć się do Boga. Dlatego jest stwierdzone, że satovritte, nasz obowiązek, nasze vritti powinno być bardzo czyste, pobożne. A ostatnie słowo jest bardzo ważne, że wszystkie te rzeczy mogą być wypełniane, jeśli towarzyszymy z podobnymi osobami. Osoby, które są na ścieżce realizacji duchowej doskonałości, my musimy towarzyszyć z takimi osobami. My musimy towarzyszyć z takimi osobami, tak żebyśmy uczynili nasz postęp. To jest tak, jak mamy te wykłady. To jest nazywane sadhu sangha. My nie rozmawiamy o polityce. My nie rozmawiamy o czymś dla radości zmysłowej. My rozmawiamy o Bhagavad Gita, o konstytucji duszy, o tym, kim jest Bóg, jaki jest nasz związek z Bogiem. To jest nazywane satovritti satsanga. Satsanga znaczy towarzystwo z dobrymi osobami, które są zaangażowane, jeśli nie w 100%, co najmniej zaangażowane w pewną część swojego życia dla duchowej realizacji. Te sześć rzeczy są potrzebne, aby uczynić duchowy postęp w życiu duchowym. Podobnie jest sześć innych rzeczy również, które zdegradują nas z tego duchowego życia. A czym one są?
Prayasascha, prajalpa, miyamagraha, lulam, janasangascha, salavi, bhakti, pranasat.
Pranasyati znaczy, to jest stracone. Duchowa ścieżka jest stracona przez drugie sześć zasad. A czym one są teraz? Atyahara znaczy jedzenie więcej niż co potrzebujesz. Czy gromadzenie więcej niż potrzebujesz. Ahara znaczy jedzenie. Ahara znaczy gromadzenie. Oczywiście, jakikolwiek grihasta, on potrzebuje jakiegoś takiego depozytu w banku dla takiego bezpieczeństwa. To oczywiście jest pozwolone dla grihastów, ale tak jak my, sannyasini, my jesteśmy w wyrzuconym porządku. My nie musimy gromadzić żadnych pieniędzy. Taki jest system filozofii indyjskiej. Ale ci, którzy są grihastami, osoby w rodzinie, mogą mieć jakiś depozyt na bezpieczeństwo. Inaczej ci, którzy są wyrzeczeni porządku życia, którzy są brahmacharyami, dla nich utrzymywanie pieniędzy, takich dodatkowych dla swojego utrzymania, czy aby je tak składać w banku, na to nie ma pozwolenia. Atyahara. Podobnie ahara, jedzenie. Musisz jeść jedynie rzeczy, które mogą utrzymać twoje ciało w właściwym stanie. Teraz powiedzmy dla ludzkiej istoty, powiedzmy ludzka istota je rzeczy takie jak ziarno, warzywa, owoce, mleko i tak wiele rzeczy, które są dane przez Boga dla ludzkiej istoty. Więc powinniśmy być zadowoleni z tych rzeczy, które są przeznaczone dla ludzkości. Nie powinniśmy jedynie dla przyjemności języka, nie powinniśmy jeść czegokolwiek. To jest nazywane atyahara. Atyahara i później prayasa. Prayasa znaczy praca bardzo ciężka, aby osiągnąć rzecz. Życie powinno być tak nakierowane w taki sposób, że nasze potrzeby życia, żeby mogły pojawić się bez większego wysiłku, łatwo. Nie powinniśmy trudzić siebie, nasze życie, uwikływać w taki sposób. Wtedy nasz postęp duchowy będzie powstrzymany. Współczesne społeczeństwo praktycznie uwikłało, tak skomplikowało wszystkie ludzkie czynności i dlatego nie mają czasu na kulturę duchową. Widzicie? Ale koncepcja cywilizacji wedyjskiej była taka, że ludzie zwykli być zadowolonymi z produktów rolniczych i przez 3 miesiące pracowali podczas pory deszczowej. I oni otrzymali jakieś rolnicze produkty i zwykli jeść cały rok. 9 miesięcy oni mieli swobodę, aby awansować w duchowej kulturze. Nie tylko 3 miesiące oni zwykli pracować, aby gromadzić... jedynie 3 miesiące oni zwykli pracować, aby gromadzić swoje pożywienie. Prajalpa.
Prajalpa means
Prajalpa oznacza nonsensowe gadanie. Gromadzimy się i mówimy o niczym. Ani o tym życiu, ani o tamtym życiu. Nie powinniśmy gadać, przykładowo, jeśli zyskamy coś materialnie. Możemy o tym rozmawiać. Ale jeśli zyskasz coś duchowego, czy jeśli zyskamy coś duchowego, możemy rozmawiać. Ale jeśli tam nie ma żadnego zysku, jedynie strata czasu, to nie powinno być robione. Niyamagraha znaczy jedynie trzymanie się rytuałów. Tak jak ludzie, w każdej religii są jakieś rytuały. W naszej religii hinduskiej ludziom doradza się, aby spełniali jakieś ceremonie. W każdej religii ten sam system taki jest. Oni idą do kościoła, do świątyni. Muzułmanie, oni idą do meczetu i podobnie. Są różne systemy. Ale jeśli ktoś jedynie trzyma się systemu bez widzenia, jak wielki postęp czynię w moim życiu, wtedy to jest strata czasu. To jest nazywane niyamagraha, jedynie spełnianie reguł. I niyamagraha znaczy również, że nie powinieneś lekceważyć również reguł. Nie powinieneś lekceważyć reguł i zasad, a w tym samym czasie nie powinieneś trzymać się jedynie reguł i zasad. Laulyam znaczy bycie chciwym. Nie powinieneś być chciwy. O, chcę tak wiele pieniędzy. Ja chcę tak wiele, chcę tak wiele. Nie w ten sposób. Janasanga znaczy osoby, które nie są zainteresowane duchowymi rzeczami, nie powinniśmy z nimi towarzyszyć. To powinno być. Te sześć rzeczy, które uniemożliwiają nam postęp w duchowym życiu, i inne sześć rzeczy, które poprzednio wymieniłem, ja opisywałem, one pomogą nam w naszym duchowym postępie na ścieżce duchowej. W ten sposób praca nie powinna być zatrzymywana. Praca zgodnie z naszą pozycją, zgodnie z naszą cechą, praca musi być wypełniona. Ale owoc rezultatu nie powinniśmy przyjmować. Jeśli przyjmiemy owoc, wtedy ja muszę być odpowiedzialny za reakcję pracy. Teraz ta kwestia pojawia się w rozmowie z Panem Krishną i Arjuną. Ponieważ Arjuna był żołnierzem, on należał do grupy zarządzającej. I ta Bhagavad Gita była opisywana na polu bitewnym, więc on wahał się wypełniać swój obowiązek. Nie będę walczył, ponieważ zabijając swoich krewnych, zabijając mojego mistrza duchowego, zabijając mojego nauczyciela, zabijając mojego dziadka, będę grzeszny. Taka była jego konkluzja. Teraz Krishna mówi, jeśli myślisz w ten sposób, że ty będziesz, ja chciałem powiedzieć, cieszył się reakcjami, wtedy oczywiście ty nie będziesz pracował w duchowym polu. Nie przyjmuj w ten sposób, ponieważ ta wojna jest obowiązkiem i ponieważ ja chcę, żebyś ty walczył. To jest polecenie od autorytetu. Krishna jest przyjmowany za najwyższą osobę Boga. Dlatego powinieneś walczyć. Walka dla najwyższego nie będzie miała efektów złych na ciebie. To nie będzie wpływało na ciebie. Dziękuję wam bardzo. Tutaj jeszcze jest kilka zdań. Tak jak ty możesz wziąć przykład, że walka dla kraju i zabijanie wrogów, to również jest takie dobre konto, ale walka dla swojej osobistej sprawy, walka czy zabijanie osoby z powodów jakichś prywatnych, że ta osoba jest, wtedy ta osoba jest powieszona przez prawo państwa. Podobnie walka również nie jest zła, jeśli jest robiona dla najwyższej przyczyny, dla najwyższego. Cokolwiek, co jest robione dla najwyższej przyczyny, to jest transcendentalne. To jest powyżej, ja chciałem powiedzieć, naszych zwykłych kalkulacji, ponad naszymi zwykłymi kalkulacjami. Śri Krishna mówi, że nie powinieneś przestawać działać, ale musisz działać uważnie dla najwyższej przyczyny. To jest sposób pracy na duchowej platformie. Dziękuję wam bardzo. Jaya Shri Prabhupada, Jaya Acharya Deva.